Plebiscyt roku 20. Audycja dokumentalna Mirosława Sochackiego. Opowiada profesor Stanisław Achremczyk. Część szósta.
Sam dzień plebiscytu to wielkie święto. To trzeba powiedzieć jednoznacznie. To jest wielkie święto. 11 lipiec, na ten dzień wszyscy się szykowali. Jak czytamy pamiętniki Marii Ziętary Maleskiej. W domu Maleskich wszyscy się pięknie ubrali. Aż się jasność zrobiło. Galowe stroje. I wszyscy razem do plebiscytu. Razem, nie pojedynczo. Jeszcze w Bronsfaldzie można było razem zagłosować, bo w komitecie był gospodarz probadnik, który wszystkich znał i kartki dawał z napisem Ostpreußen czy Polen. Nie było tajemnicy głosowania. Wiedziano, kto jaką kartkę wziął. Natychmiast raportowano do centrali, kto jaką kartkę wziął. Czasami nie było kartek w ogóle, trzeba było się dopominać o te kartki. Także przewożono głosujący z jednego lokalu do drugiego lokalu. Różne były nieprawości.
W Piszu głosowanie przebiegało dosyć spokojnie.
Waldemar Brenda, historyk Muzeum Ziemi Piskiej.
Zachowały się zdjęcia z dnia plebiscytu na terenie powiatu piskiego, kiedy to uczestnicy zmierzają do urn w sposób zorganizowany, wszyscy są świetnie ubrani. Zachowało się zdjęcie pokazujące jeźdźców w stalowych hełmach, nakrytych białymi płaszczami, więc jakaś analogia pewnie do historii zakonu krzyżackiego. Wokół powiewały sztandary, no, ludzie szli przepasani trzykolorowymi barwami Prus wschodnich, ale na przykład prowadzili, bo to widać na zdjęciach, krowy, na których albo znajdowały się biało-czerwone barwy, albo na przykład między rogami był napis ja głosuję za Polską, oczywiście po niemiecku ten napis. Więc ta wielka agitacja propagandowa, która miała miejsce i w prasie, i w takim bezpośrednim przekazie, ona też musiała odgrywać swoją rolę.
Takie rzeczy ośmieszającą Polskę było wszędzie, żeby tylko ludzi ośmieszyć, zniesławić, pokazać skrzymy w zwierciadle. Chociaż to nie zmieniło ogólnego wyniku plebiscytu, trzeba też tak powiedzieć. Ale przykład w dniach plebiscytu niektórzy mieli odwagę wywiesić biało-czerwoną flagę. Gospodarz Wieczorek w Jarotach wywiesił biało-czerwoną flagę. Zebrali się Polacy pod kapliczką w Jarotach, gdzie się zachowaną, poszli wspólnie zagłosować. Głosowali w Gieczwałdzie. Jaki wynik głosowania? Nie taki zły na południowy Warmii. Na Mazurach były zupełnie gorzej. Tam był nacisk psychiczny tak duży, że człowiek się bał wziąć kartkę z napisem Polen. Był taki nacisk psychiczny. Zbierano się przed punktami, gdzie ogłaszano wyniki. Czekano do północy. Wielkie okrzyki, hoch, rozlegał się, tak? Na ulicy Kajki się jeszcze ogłaszano te wyniki. No i zbierali się tacy krzykacze. Pełne emocji. Jeżeli przychodził wynik negatywny, to złe zachowanie. To też było bractwo i podpite, ale generalnie i dla niemieckiej strony, i dla polskiej to był dzień bardzo ważny, dzień świąteczny. Trzeba było pójść, zagłosować, bo tak jest mój obowiązek. No, jeżeli wynik ogłosimy plebiscytu, to dla Polski wypadł żenująco. W powiecie oleckim dwa głosy za Polską.
W Białej Piskiej nie padł żaden głos, 1435 głosów za Prusami Wschodnimi. W Cieszpiętach 246 głosów za Prusami Wschodnimi. W Dąbrówce 456 głosów. W Drgałach 318 głosów za Prusami Wschodnimi. W Rożyńsku Wielkim 363 głosy za Prusami Wschodnimi. W Nidzie 396 głosów za Prusami Wschodnimi. W Sulimach 203 głosy za Prusami Wschodnimi. Ja nie jeden za Polską.
Kiedy komisja przeliczyła wszystkie głosy, to okazało się, że za Prusami Wschodnimi, więc zgoda na Prusy Wschodnie była absolutna. 363 tysiące osób. Za Polską 20 tysięcy. I wiedziano, kto zagłosował. Chociaż 9 gmin głosowało za Polską. 4 wsie w powiecie ostrucko-działdowskie na granicy zostały przyłączone do Polski, głosowały za Polską. A reszta głosowała za Niemcami, czyli za Ostpreußen. Najgorzej plebiscyt dla Polski wypadł na Mazurach, Tutaj 99,31% głosów za Ostrojs. Pozbawione świadomości narodowej, Mazurzy nie dorastali do polskości. Za krótka była akcja agitacyjna. Tłumaczono, że są odrębnością językową, tak Niemcy tłumaczyli, że mają owszem lokalne swoje zwyczaje i język, ale to jest odrębność. Wy nie jesteście związani z Polską. Przez wieki stworzyliście tutaj lokalną odrębność, będziemy szanować wasze prawa, zwyczaje, waszą religię, ale nie ma łączności ze stroną polską.
Musimy pamiętać o tym, jaka była sytuacja w Rzeczpospolitej w tym samym czasie.
Victor Lake, syn działacza plebiscytowego.
Wiosna i lato roku 20. Najpierw wyprawa na Kijów, a później obrona Warszawy. To jest sytuacja, kiedy państwo polskie zaczyna trzeszczeć w fundamentach, że zaczynają być wątpliwości, czy w ogóle Polska przetrwa jako niepodległe państwo. Inaczej mówiąc, władze Rzeczpospolitej miały zaprzątniętą głowę czymś innym, obroną po prostu ledwie co uzyskanej niepodległości. Po drugie, były bardzo złe doświadczenia z Działdowszczyzny. Otóż powiat działdowski został wcielony do Polski od razu w wyniku traktatu wersalskiego i z miesiąca na miesiąc sytuacja Mazurów mieszkających na Działdowszczyźnie się pogarszała. Administracja polska, która tam się pojawiła, nie była w stanie uszanować, czy nie chciała uszanować tych tradycji mazurskich i Mazurzy tam poczuli się ludźmi niechcianymi w Polsce. I propaganda niemiecka także mówiła o tym, że jest niemożliwe, żeby katolicka Polska zaakceptowała ewangelickie Mazury. Krótko mówiąc, im bliżej plebiscytu, tym rozczarowanie i szansa na to i pewne nadzieje związane z Polską były mniejsze.
No, ciekawym wydaje się problemem, tak do końca chyba jeszcze nie zbadanym przez historyków, a przynajmniej pozostają tu jeszcze dosyć liczne luki albo znaki zapytania, to jest problem owych reemigrantów. Wiemy, że postanowienia traktatu wersalskiego przewidywały, że w głosowaniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 20 lat i bądź urodziły się na Mazurach, ja mówię o Mazurach, ale to tak naprawdę dotyczy tutaj całego obszaru plebiscytowego, bądź mieszkają tutaj i akurat w przypadku tego okręgu, w którym znalazł się powiat Piski, ta data, w której należałoby rozpocząć zamieszkiwanie, to był rok 1905. No i teraz strona niemiecka postanowiła wykorzystać ze zrozumiałych względów ten zapis, organizując przejazdy tych urodzonych w obszarze plebiscytowym osób, które mieszkały już poza, w naszym wypadku, Mazurami, mieszkając na przykład w Niemczech, w Berlinie, gdzieś tam w wielkich centrach przemysłowych. Tutaj mamy szerokie bardzo spektrum liczb. Wedle starszych badań można mówić i o 120 kilku tysiącach i 150 kilku tysiącach. Polskie dokumenty z owego czasu wskazują, że Niemcy zaniżali te liczby, a więc na przykład według niektórych danych niedoszacowane zostały o 32% w skali całego okręgu. No to te liczby szokują i rzeczywiście widać, że ich udział musiał mieć wpływ na wynik tego plebiscytu.
Ale frekwencja wyborcza 88%. 12% nie poszło do głosowania. To też coś znaczy. 12% tej nacisku propagandy zostało w domu. Biorąc pod uwagę, że część może było chorych, ale jednak dla mnie to jest znaczące, że to 12% ludzi świadomie nie chciało zagłosować.
A jak ten wynik mógłby się kształtować, gdyby nie było niemieckich nacisków?
No mogłoby wyglądać tak jak w Wierzchwałdzie. W Wierzchwałdzie wraz z przybyłymi emigrantami za Prusami Wschodnimi powiedziało się 412 osób. A jeżeli ograniczymy tylko do samych mieszkańców Gieczwałdu, bez tych emigrantów, to Polska wygrała plebiscyt w Gieczwałdzie. 165 do 127. I podejrzewam, że wynik byłby lepszy na naszą korzyść bez emigrantów. Co nie przesądzałoby, żebyśmy wygrali plebiscyt. Już wcześniej, przed wkroczeniem wojsk alianckich tutaj władze niemieckie wiedziały, że zorganizowany ruch polski został rozbity, zwłaszcza na Mazurach, że już mają zapewnioną wygraną, że robili rozeznanie, tak jak dzisiaj mamy sondaże wszelakie, to oni też tego dokonywali, jakie są nastroje mieszkańców, kto może głosować za Polską, wiedzieli i były przekonane, że ten plebiscyt wygrają, albowiem pracowali na wynik plebiscytu półtora roku. A nasi, to na Polska była za słaba.